kolega zachował odpowiedni dystans.
Tak, tak, to kolega tak mówi, a się zapytał, czy ja jestem odstawiony. No pewnie, że jestem odstawiony, ale dlaczego od mikrofonu?
Dwóch historyków, jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków?
No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
Profesor Przemysław Wiszewski.
Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
No niestety, takie już mamy przyległości, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Zobacz, proste rzeczy można w sposób zawiły przedstawić.
A, to jest piękno języka, że jest tak polisemantyczny, że można sobie różne znaczenia przypisać do różnych zwrotów. Hmm.
Kolego, wiesz co, zaskoczę cię teraz, pewnie państwa też, ale już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem, żeby wszystkie terminy wpisać do kalendarza. Zacząłem się łapać na tym, że tych terminów przebywa, a ja jakoś żyję w jakiejś takiej nieświadomości, to znaczy ktoś coś ode mnie chce, patrzę do kalendarza, tam nic nie mam. A to tylko dlatego, że nie zapisałem. Natomiast na szczęście mam jeszcze inny program, gdzie to wszystko jakoś tam gromadzę i teraz... Znalazłem w końcu czas, żeby przenieść z jednego programu do drugiego. Słuchaj, i ten kalendarz się tak zapełnił w sposób niepokojący. Kolego, jak ty sobie radzisz w takich sytuacjach?
No, otóż kolego, ja mam kalendarz wspólny z żoną.
Gdzie mamy... Żona ci przypomina?
Nie, no ja sam sobie przypominam.
Tak,
ale
akurat.
Chodzi
to
o to,
uwierzę,
że
tak.
Już od lat mamy tak uporządkowane, że żona prowadzi swój kalendarz, ja swój. Potem te kalendarze się łączą ze sobą i widzimy, co mamy kiedy robić. Więc jak się pytasz, jak ja sobie radzę, no to po prostu staram się obejmować wzrokiem, duszą i rzadko uciekać.
Żonę?
Ale, żonę też, zawsze, żonę zawsze. Ale terminy najpierw.
No dobrze, no niech ci będzie. Ja tak rozumiem, pozdrawiam naturalnie Agnieszka, ale to umówmy się, no, że w pierwszej kolejności patrzysz na żonę i czytasz, że tak powiem...
Terminy żony,
A dopiero później.
Tak. Ale właśnie sęk w tym, że one się synchronizują, widzisz, to jest piękne.
A jak ty to robisz?
No normalnie, mam synchronizację kalendarzy i ja po prostu widzę jednocześnie, ona widzi mój, ja widzę jej i one się synchronizują.
Aha, a dzieci też prowadziłeś?
Na szczęście jeszcze nie. Na szczęście jeszcze nie.
Byłby pod wrażeniem faktycznie, gdyby to ci się udało synchronizować.
To nie.
Czyli dobrze, wszystko. Krótko mówiąc, takie znalazłeś rozwiązanie.
Tak.
No to jest ciekawe.
Poza tym pamiętaj, że ja już jestem człowiek wolny, głos wolny, wyrażający, a ja nie mam żadnych funkcji. Ty masz funkcję, to się męczy.
No ale co z tego, że ja mam funkcję, wiesz, ale
właśnie to z tego, kalendarz ci się zapełnia.
No ale to kalendarz mi się zapełnia nie tylko z powodu funkcji. Słuchaj,
ale też.
Od czasu do czasu zdarzają się jeszcze takie zaproszenia nie związane z funkcjami, które pełnię.
Tak ci się wydaje.
Okej, dobrze. Ty jesteś po drugiej stronie, masz większe doświadczenie,
tak,
więc...
Ja jestem starany życiem, dziadzio, ja wiem, jak to wygląda.
Z tobą.
No właśnie.
No tak, ale chciałem cię trochę wyciągnąć, jak organizujesz sobie czas i czy jesteś pod presją kalendarza, czy też nie, czy... Na przykład robisz sobie tak pod koniec tygodnia taki rachunek sumienia, mając ten kalendarz swój i żony przed oczyma i na przykład wykreślasz niektóre terminy.
Gdyż kolego, ja pod koniec tygodnia to ja kupuję butelkę wina, bo jest weekend. Noga na nogę, jakiś film, psa na długi spacer wyprowadzić. To są plusy człowieka wolnego, naprawdę.
To pod koniec tygodnia.
Pod koniec tygodnia.
Dobrze, dzwonimy. Kolego, nowinki i staroinki.
No ja jak zwykle krótka, tu się nie będę rozwodził, bo kolega mnie tutaj wyręcza, ale dzisiaj fragment Ludolfa z Żagania, takiej kroniki. On, wielki zresztą teolog, jeden z największych śląskich dziejopisów, też przygotował kronikę klasztoru kanoników regularnych z Żagania, gdzie był opatem. Między innymi przygotował charakterystyki królów czeskich, mniej więcej bliskich jego latom życia, jego okresowi życia, gdzie zderzył ze sobą dwie postacie, Karola IV luksemburskiego i Wacława, jego następcy. No i O ile o tym drugim Wacławie pisał jak najgorzej, o tyle, no przede wszystkim dlatego, że ten wspierał Żydów. To było takie charakterystyczne dla wielu sporów dotyczących władców chrześcijańskich, no kamień obrazy, że on mógł wspierać, tolerować Żydów. Natomiast pisał też o Karolu IV i jemu przypisywał z kolei różne sposoby, w jakim uprzykrzał życie Żydom, ale co charakterystyczne, podkreślał, że prześladował ich indirektum. Starał się robić to w sposób niebezpośredni. No i na przykład takim niebezpośrednim sposobem uprzykrzania życia Żydom praskim miało być to, że wprowadził jako mieszkańców do dzielnicy żydowskiej chrześcijan. I to niezwykłych chrześcijan, ale nakazał osadzenie w poszczególnych domach duchownych chrześcijańskich. No, chodziło z jednej strony, tak w oczach oczywiście kronikarza, o jakiś taki policzek wymierzony tej gminie żydowskiej, a z drugiej strony o rozbicie tej tożsamości kulturowej po to, żeby chrześcijanie z biegiem czasu ten fragment Pragi wypełnili. Ale co mnie najbardziej ciekawiło w tym wszystkim, to jest właśnie to podkreślanie przez kronikarza, że on prześladował ich w sposób niebezpośredni. Troszkę brzmi to tak, jakby kronikarz zdawał sobie sprawę, że prześladowanie Żydów jest rzeczą złą, bo to jednak starsi bracia w wierze, jednak lud wybrany przez Boga, jednak ktoś zasługujący na szacunek. Ale z drugiej strony, no prześladować jednak ich wypada. Więc najlepiej zrobić to tak, żeby prześladować ich nie bezpośrednio. Czyli chciałabym, a boję się, więc zrobię to tak, żeby jednak przymykając oko wyszło na moje. No i jak widać, nic się nie zmieniło w ludzkiej naturze.
No dobrze. Poruszyłeś temat, który trudno komentować, no może tak. No.
Więc, jak to? Ludzkiej złości poruszyłem, to jest temat szeroki.
No dobrze, ale wymieniłeś tutaj różne narodowości, więc tak jakoś komentować nie jest tak łatwo. No.
Kolega się boi władców Luksemburga.
Tak, no więc właśnie przede wszystkim. A ten z Żagania mnie zainteresował, to masz rację, tak. Proszę Państwa, tydzień temu wspomniałem o zwiedzaniu Monte Cassino, mówiłem też o wzgórzach, które udało mi się zwiedzić i pojawiła się sprawa liczby wzgórza, której nie wymieniłem od razu, poprawiam się, chodziło o wzgórze 593. Widzisz, także na mapach pewnie tych wojskowych to miało duże znaczenie i faktycznie do dzisiaj, kiedy idziesz w kierunku tego wzgórza, to prowadzą cię tam różne wskazówki, o może tak. Natomiast pozostanę, jeżeli pozwolisz, trochę przy tych rzymskich tematach, bo tutaj zwróciłem uwagę na jedną z wystaw, która była prezentowana w Rzymie, jak byłem ostatnio. Chodzi tutaj o rysunki polskiego scenografa, artysty Mariana Kołodzieja. Pytanie, słuchaj, od razu pierwsze do ciebie. Może będzie drugie, ale to się jeszcze zastanowię. A nie, będzie drugie. Pierwsze pytanie do ciebie. Czy byłeś kiedykolwiek w takiej miejscowości Harmenże?
Nigdy.
Słuchaj, to ja też nie byłem i muszę ci powiedzieć, że trochę żałuję, że jakoś wcześniej o tym się nie dowiedziałem, ponieważ w tych Harmenżach, to jest koło Oświęcimia, mieści się centrum imienia świętego Maksymiliana i właśnie w tym centrum eksponowane są grafiki wspomnianego Mariana Kołodzieja. Może dwa, trzy zdania o tym artyście i o jego pracach. Był jednym z pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jak sam podawał, stał podczas jednego z apeli wraz z ojcem Maksymilianem Kolbe. Także ta postać będzie w jakiś sposób towarzyszyć mu w następnych dziesięcioleciach i także znajdziesz liczne odwołania do niej właśnie w jego rysunkach. Przy czym, co ciekawe, po II wojnie światowej przeżył obóz koncentracyjny, po II wojnie światowej postanowił rozpocząć studia artystyczne, skończył je, później współpracował jako scenograf, ale także twórca na przykład ołtarzy papieskich w latach 80. z bardzo znanymi reżyserami teatralnymi, filmowymi. Na początku lat 90. zachorował i to spowodowało, że podczas rehabilitacji postanowił rysować. I to była też taka forma właściwie wychodzenia z tej choroby. I co ciekawe, pojawiły się wtedy te bardzo wyraźnie obrazy II wojny światowej, jego pobytu w obozie koncentracyjnym, i tej problematyce poświęcił ponad 250 prac. I tak te wszystkie prace można dzisiaj obejrzeć w tych wspomnianych harmężach w Centrum Świętego Maksymiliana. Wspominam o tym też dlatego, ponieważ kiedy sięgnąłem po jedną z książek, o której dzisiaj 2-3 zdania powiem więcej, to czytając tą książkę na temat traumy Polaków lub też obchodzenia się z traumą przez Polaków, od razu przypomniałem sobie tą wystawę, którą właśnie zobaczyłem w Rzymie, bo w Rzymie mogłeś zobaczyć tylko fragment tych rysunków, czy właśnie tego dzieła Kołodzieja, ale wybrano tę pracę w sposób bardzo, bardzo umiejętny, to znaczy faktycznie oglądając w dużych formatach te rysunki, one faktycznie na mnie wywarły duże wrażenie, to znaczy autor pokazywał na tych rysunkach za pomocą koloru czarno-białego. Zresztą ten kolor wybrał w sposób świadomy, bo chciał pokazać grozę wojny właśnie w tych kolorach. I z jednej strony chciał pokazać zderzenie dobra ze złem, przy czym to dobro, i tutaj to malował przede wszystkim postacie ofiar, więźniów, także mamy różne postacie, mamy ojca Kolbego wspomnianego, mamy też Pileckiego i innych, a mamy też bezimiennych więźniów, którzy pojawiają się tylko z konkretnymi numerami. Natomiast to zło, tu moglibyśmy sobie wyobrazić, że mógłby bez większych problemów też oddać postacie zbrodniarzy, nazistów. Tak się nie stało, on po prostu zrezygnował z pokazania ich jako ludzi, pokazał to zło jako bestie. I faktycznie to takie zderzenie, można powiedzieć, ludzi z bestiami jest to faktycznie bardzo charakterystyczne, plus w dużych formatach też różne takie fragmenty związane z obozem koncentracyjnym, jak na przykład druty, lampy i tak dalej. To dominuje faktycznie w tej jego twórczości, którą miałem okazję zobaczyć. Także jest to kapitalna ilustracja do chociażby wspomnianej książki o traumach i mam wrażenie, że i to, co mnie zaciekawiło, że jak to jest możliwe, że w bardzo późnym okresie, bo przecież w końcu można wręcz powiedzieć pod koniec życia tego artystycznego, artysta ten postanowił zmierzać się z tymi obrazami, które z pewnością jakoś mu towarzyszyły przez całe życie, ale dopiero pod koniec życia znalazł właściwie może formułę, która pozwoliła mu, ażeby wyrazić to, co po prostu czuł i odczuwał. Tak więc mogę ci obiecać, obiecuję też Państwu, że jadąc w kierunku Krakowa, na pewno nie tylko pojadę raz jeszcze, czy po raz kolejny do miejsca pamięci w Auschwitz-Birkenau, ale też przy okazji zwrócę uwagę też na tą miejscowość Harmenże i mam nadzieję, że będę miał okazję obejrzeć wystawę prac, która tam jest prezentowana, Mariana Kołodzieja. A cieszę się, że prace te pokazano w Rzymie. Nie był to też przypadek, dlaczego w Rzymie, mianowicie eksponowano je w Bazylice Świętych 12 Apostołów. Bazyliką tą opiekują się franciszkanie, stąd też właśnie też taki związek właśnie z tymi harmężami i świętym Maksymilianem. To może z mojej strony tyle. Tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani także ilustracjami do tego, co powiedziałem, to w jaki sposób ta wystawa została przygotowana, to podam Państwu link do zdjęć. Będziecie mogli sobie też obejrzeć tą wystawę. Przynajmniej zobaczyć, jak ona była eksponowana w Rzymie. Mnie się wydaje, że to dobrze się stało, że takie wystawy są pokazywane, bo są to tematy, które, przynajmniej jak przekonuje autor książki, to już teraz zdradzę, Michał Bilewicz, to z tymi traumami żyjemy dalej i dobrze się dzieje, że właśnie w taki sposób staramy się też pokazać, jak sobie z takimi traumami radzimy, czy też jak możemy sobie po prostu radzić. To może tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą część.
Traumy to jest jednak część, która towarzyszy polskiej historii cały czas.
Dzwonimy, kolego. Lektury.
No, dzisiaj zupełnie niespodziewanie o książkach mówił nie będę, a powiem o serialu, którego Szołun. Nowego... Nie, Szołosz właśnie nie oszukuje.
Ja którego... Obejrzałem dwie części, słuchaj.
O kurczę, muszę ci powiedzieć... ale stare czy nowe?
Nie, nowe. No na dobrze, Disneyu no są prezentowane dwie pierwsze części, obejrzałem, jestem pod wrażeniem.
No dobrze, to na pewno spróbuję. Ale dzisiaj chciałem opowiedzieć o trzech cyklach serialu, o którym też jest głośno, serialu polskim Roist. Nie wiem, czy słyszałeś.
Przewija mi się, ale tak. Jakoś nie znalazłem czasu, albo inaczej. Tyle determinacji, żeby obejrzeć. Ale mów, bo być może zachęcisz mnie do tego.
Ależ ja bardzo nawet chętnie cię zachęcam, ponieważ serial składa się z trzech części. Pierwsza w 2008...
Trzech sezonów.
Trzech sezonów, tak? No trzech sezonów, każdy tam jest sześć odcinków chyba w jednym. Pierwszy sezon w 2018 roku został pokazany, drugi w 2020, jak dobrze pamiętam, i 21. No i obecny sezon Roist Millennium okazał się w bieżącym roku. Z grubsza przytaczając tą akcję, zaczyna się ona w latach 80., jest bliżej nieokreślony moment między stanem wojennym, a właściwie zakończeniem stanu wojennego, a czasami Okrągłego Stołu. Część druga, czy właściwie ten drugi sezon dotyczy wydarzeń związanych z trwającą wielką powodzią 97 roku. No i ten obecny sezon dotyczy wydarzeń związanych z przełomem, właściwie nie przełomem stuleci, bo to końcem lat 90. i rokiem 2000. To jest, zbliża się Sylwester 99-2000. Każdy sezon ma jakąś intrygę sensacyjną, jakieś zabójstwa. Rzecz dzieje się w bardzo prowincjonalnym miasteczku, bliżej nieokreślonym, gdzieś najprawdopodobniej w okolicy Śląska, czy na terenie Śląska, choć nie jest to też wcale precyzyjnie określone. Na pewno jest to teren, który stał się częścią Polski po 1945 roku. Tytuł jest wzięty z źródłosłowia oddającego taką atmosferę panującą w mieście. Roist, czyli bagno. No i ta atmosfera jest dość szczególna, bo obserwujemy na przełomie 20 lat, jak możemy się domyślać z kawałkiem, życie małego miasteczka, jego prowincjonalnych elit władzy, ale też elit dziennikarskich. Obserwujemy też zmiany zachodzące w policji, o sposobie podejścia do tej rzeczywistości. No i obserwujemy wreszcie kapitalny, moim zdaniem jeden z ciekawszych obrazów tej epoki. No to jest mój czas, nie? No to jest czas dochodzenia do dorosłości, bycia młodym człowiekiem. No i muszę ci powiedzieć, że on jest bardzo przekonywujący. Ja nie przepadam, jak wiesz, za polskim kinem. I tu też uważam, że jest kilka bardzo słabych kreacji. W jednym przypadku aż mnie zęby bolą, jak oglądam, a jest to jedna z głównych ról. Ale okej, polskie kino, jestem w stanie znieść. Bo wszystkie pozostałe są naprawdę bardzo fajne. Piotr Franceschi, grający w pierwszej i drugim sezonie kapitalnie. Wspaniały Gajos w trzeciej części z kolei, no takiego capo di tutti capi na emeryturze już dawno nie widziałem. Ciekawa główna rola, ale z punktu widzenia historycznego, gdybym nawet rozmawiałem ze swoimi dziećmi, jeśli miałbym im pokazać, jak wyglądało takie życie właśnie w tym czasie, lata 80., 90., to jest to z bardziej udanych, pomijając atmosferę tego specyficznego wątku sensacyjnego, to jest to jedno z bardziej udanych obrazów życia na takiej prowincji późnego PRL-u i wczesnej III Rzeczpospolitej. Bardzo udatnie sfilmowany, ale też z muzyką, która jako żywo przypominała mi moje czasy. Kapitan Nemo, który się tam przewija w latach 90. Mój Boże, wszystkie te dziwne piosenki. No i jak poczujesz ten klimat hotelowego klubu, to po prostu człowieka odrzuca na kilometr, tak jak odrzucało wtedy. Więc jeżeli miałbym komuś polecić taki dobry kryminał,
Powrót do przeszłości.
Powrót do przeszłości i to wcale niełatwy. Ja pierwszego sezonu z wielu powodów mam kłopoty z oglądaniem, ale nie będę zdradzał dlaczego. Natomiast naprawdę chętnie polecam i jak zwrócił uwagę jeden z felietonistów Gazety Wyborczej, a znany nam już autor Ziemowicz Czerek, dla jednego z charakterów, tam jest taki sierżant Mika, jeden z policjantów w tej komendzie prowincjonalnej, należałoby się osobne serie, osobne spin-offy z tego serialu, bo jest to jedna z najbardziej wyrazistych postaci, ale też najbardziej wieloznaczna i taka najzwyczajniej w świecie ludzka i przekonywująca, taką jak ja pamiętam z kolei komendę w swoim mieście. Naprawdę bardzo serdecznie zachęcam, bardzo dobry
ale
film.
Zaraz, ale to chyba nie od środka, tylko z zewnątrz.
Zdarzało mi się od środka.
Od środka, kolego, to co ty robiłeś w tej małej lepiej swojej nie wiedzieć. Miejscowości?
No wiesz, to
że
były...
Że odnalazłeś się tak szybko.
To były czasy jeszcze ruchów anarchistycznych, blokad, cyrków
no nie powiesz
różnych
mi,
takich
że
rzeczy.
Jeszcze obrzucałeś kamieniami.
Kamieniami nie, ale zdarzało się blokować, a policja wtedy działała inaczej niż dzisiaj.
Proszę Państwa, koniecznie chyba musicie obejrzeć ten serial, bo poznacie w ten sposób inną stronę naszego kolegi tutaj.
Anarchia mać pariatka.
Tak, ojej, ojej. No, ale co sprawiło w takim razie, że skoro miałeś problem z pierwszym sezonem, to jednak uznałeś, że warto dać szansę.
No wiesz, bo to problem miałem
drugi,
nie...
Trzeci.
Tak, nie z samym sezonem, tylko w programie, w tym programie. W pierwszym sezonie...
W programie, jaki tutaj reżyserzy, tak, reżyser
o,
nam
może,
zaproponował.
Może ta, o, bardzo dziękuję. Więc w tym pierwszym sezonie niestety ginie dwójka dzieci. I to jest, ja jak wiesz, mam swoje traumy, więc dla mnie to jest ciężko się takie rzeczy ogląda. To nie jest główny wątek, ale on się przewija przez te wszystkie odcinki, więc dla wrażliwych to jest rzeczywiście ciężki kawałek chleba, ale naprawdę film jest bardzo dobry, warty obejrzenia.
Czy pojawiają się tam Niemcy?
Absolutnie tak. Jednym z głównych motywów, i dlatego też tak wspominam, jednym z głównych motywów tego wątku, tych trzech sezonów, jest pytanie o losy Niemców wysiedlanych po 1945 na Grontach, czyli w lesie, koło tego oryginalnego miasta, tam potem stoi takie PRL-owskie osiedle, znajdował się obóz przejściowy, zarządzany przez Armię Czerwoną i polskich działaczy związanych z nową władzą. No i jednym z elementów takiego sporu i śledztwa jest fakt, że znajdował się tam też zapomniany cmentarz osób, które w tym obozie przejściowym się znajdowały.
No to widzisz, no, nie dlatego, że ten wątek niemiecki się pojawia, to wypadałoby, żebym obejrzał.
Absolutnie wypadałoby.
Tak, to jest jeden z powodów, ale faktycznie inny powód, no to pewnie ta atmosfera, o której wspomniałeś.
Tak.
Chyba jest duszna.
Ojej, tak. To jest, ja nie wiem, kto, jeśli Państwo są w naszych latach albo są ciut starsi, to pamiętają te czasy takich sal restauracyjno-barowo z lat 80. w hotelach, bo innych w zasadzie nie było, gdzie wszyscy palą papierosy.
Możesz wieszać.
Różne przedmioty. Tak, jest tak czysta wyborowa, tak, prawda, jakaś tam... Tak. Meduza, czy co.
Tak,
i to jest taki klimat. Tak, i rozchełstane koszule miejscowych bonzów, spocone twarze.
A są też takie koszulki, słuchaj, z dziurkami?
No też.
Pod
koszulki? Też bywają.
To były pod koszulki, więc tak było.
Tak, też by, to się nazywa teraz żonobijki.
O nie, to ja się z takim określeniem nie spotkałem. Ale to zaraz, to ta moda wraca? Chcesz tym samym
A cały czas jest obecna.
Ach. To ja w takim razie poproszę o taką...
Nie mów hop, bo znajdę.
Żonobijka.
Bo znajdę.
Ojej, no dobrze.
To wszystko.
Ale to myślę, że to jest ciekawa propozycja. Ale może jeszcze dopytam, może tak? No? Nie proponujesz tego na sobotnie wieczory?
Nie, absolutnie proponuję, nie. To jest naprawdę kawał dobrej też rozrywki.
Czyli tak jak wcześniej mówiłeś tutaj, to wino, tak?
Tak, ser, absolutnie, tak. Aha, natomiast otwierasz, tak. Mówię, dla wrażliwych, zwłaszcza pierwszy sezon może nie być prosty. Drugi już pod tym względem jest lepszy, a trzeci to w ogóle light. Ale naprawdę jest to kawał dobrego polskiego kina rozrywkowego, ale mimo wszystko też wciągającego w tą epokę.
Ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na dwie książki. Pierwsza, którą czytam, naprawdę z dużym zainteresowaniem, bo świetnie napisana. Michała Bilewicza, psychologa społecznego, który napisał książkę i właśnie to będzie to moje drugie pytanie do ciebie, jak to ewentualnie przetłumaczyć. Mianowicie użył w tytule niemieckiego określenia Traumaland. Traumaland w podtytule Polacy w cieniu przeszłości. Więc
Straumatyzowany
kraj. Tak. Albo właśnie chyba to tak można
ziemia,
byłoby.
Straumatyzowana ziemia.
Straumatyzowana ziemia. Tutaj raczej bym właśnie szedł nawet w kierunku tutaj ta straumatyzowana ziemia może, tak? Bo faktycznie tutaj na kartach tej książki znajdziesz bardzo dużo przykładów i to, co mi się bardzo podoba w tej książce, to autor nie tylko wyjaśnia nam te podstawowe pojęcia, ale też od razu nas wciąga w te najważniejsze dyskursy, jakie się dzisiaj toczą na temat traumy, pamięci, obchodzenia się z traumą, obchodzenia się z pamięcią i mamy generację. To znaczy, czy ta trauma ogranicza się tylko do tej generacji, która to czy tamto przeżyła, czy też te traumy można dziedziczyć, a jeżeli tak, to w jakie warunki muszą być spełnione. I tutaj nie koncentruję się tylko na okresie II wojny światowej, bo to chyba byłoby bardzo takie oczywiste, ale też pokazuję poprzez badania porównawcze, jak w innych państwach albo w innych sytuacjach te traumy się rodziły i jaki jest nasz stosunek. Na przykład ma na uwadze na przykład te ostatnie wydarzenia związane też z COVID-em i jak one z kolei wpływają na to nasze postępowania, albo na przykład ma na uwadze uchodźców z Ukrainy. I tutaj także takie bardzo współczesne tematy się tutaj pojawiają. Ja mam nawet wrażenie, że otrzymujemy do ręki faktycznie pracę, która nam stara się ułożyć te wszystkie kwestie, tłumaczy nam też, już jest, tak jak wspomniałem, psychologiem społecznym, skąd się często to bierze nasze taka wręcz obsesja historyczna. To znaczy, dlaczego wielokrotnie używamy historii, żeby na przykład wyjaśnić taki czy inny problem, z którym jesteśmy konfrontowani. Książka bardzo ciekawa, ważna. Ja mam nadzieję, że wywoła dyskusję i jeżeli pozwolisz, to żeby zachęcić do sięgnięcia po tą książkę, to przeczytam główne rozdziały. Tak więc tak, mamy dziedzictwo traumy, dalej potyczki z historią, kraina spisków, życie w Traumlandzie, w Traumlandzie, tak, żeby właśnie, nie pobyć, słuchaj, Traumland, także tu masz całkowitą rację i słuszna uwaga. A gdyby tak przepisać historię, ze znakiem zapytania, no i tutaj oczywiście są też te partie podsumowujące tą książkę. Książkę się czyta, muszę ci powiedzieć, naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Jest to świetna lektura. Ja nawet zadałem tą książkę studentom. Jestem bardzo ciekaw też ich reakcji. Jak oni, jako to najmłodsze pokolenie, ustaliliśmy dzisiaj, że są z pokolenia Z. Także końcówka, jak powiedzieli, końcówka pokolenia Jana Pawła II i są z pokolenia Z. Wiesz, to jest wbrew pozorom ważne, bo to jest pytanie, z kim ty rozmawiasz, z jakim pokoleniem i kto jak się definiuje. Więc pierwsze pytanie, które im zadałem, słuchajcie, jak państwo się definiujecie, czy macie jakieś konkretne, konkretny związek z taką czy inną generacją i jak ona się nazywa. Więc tutaj otrzymałem odpowiedź. Jestem też bardzo ciekaw tych reakcji studentów na właśnie tą książkę, to znaczy, czy te czasami obsesje historyczne, już abstrahuję o nas jako zawodowych historykach, ale obsesje historyczne, które obserwujemy u wielu Polaków, czy właśnie można za pomocą traumy tłumaczyć, czy też po prostu nie, a jeżeli tak, to jakie autor nam proponuje rozwiązania, co z tym wszystkim po prostu zrobić? To jest zawsze to pytanie chyba, które stale stawiamy, czy życie z historią w tle ma być takim panaceum na nasze dzisiejszą obecność właśnie w tym świecie, który no, tak naprawdę chyba historią nie jest za bardzo zainteresowany i tak naprawdę tą historię raczej traktuje jako bardzo dalekie tło. Natomiast u nas cały czas masz wrażenie, mimo upływu tych dziesięcioleci, to i jest jeszcze jeden właśnie taki aspekt, który mnie zainteresował też szczególnie, to znaczy o wtórności traumy, to znaczy na ile na przykład programy, które oglądamy, czy to będzie w telewizji, czy w różnych mediach, także i mediach elektronicznych, czy one i jak one wpływają na odświeżanie tych pewnych formatów związanych właśnie z przeszłością i na ile one wzmagają, czy też wzmacniają to poczucie właśnie traumy przez nas i tak dalej, i tak dalej. No niezależnie od tego, wydaje mi się, że powinniśmy na tego typu lektury zwracać również baczniejszą uwagę, nawet jeżeli nie są napisane przez historyków, ale historią się jak najbardziej zajmują, a zwłaszcza szukają wyjaśnienia, skąd się bierze czasami właśnie ta nasza obsesja historyczna, czy też wydarzeniami historycznymi. To byłaby pierwsza książka. Druga natomiast to publikacja jubileuszowa. No nie zawsze się zdarza, że proponujemy takie lektury, ale z racji tego, że obaj z kolegą rok temu byliśmy w tej instytucji, wtedy jeszcze tak pięknie wydanej książki nie dostaliśmy, ale teraz otrzymałem. Jest to książka poświęcona Haus Schlesien. Myślę, że tłumaczyć nie trzeba. 50 lat stowarzyszenia. Wydanie jubileuszowe. I tutaj, co przede wszystkim warte jest podkreślenia, to próba takiego, chyba pierwszego, pokazania, czym tak naprawdę to stowarzyszenie się zajmowało, jakimi tematami, z jakimi osobami było związane. Tutaj oczywiście w centrum zainteresowania jest okres nowej polityki wschodniej, tak więc tutaj ten rozdział Adama Wojtali z pewnością zwróci w Państwa uwagę. To, co chcę podkreślić, to często w tej publikacji znajdziecie Państwo zdjęcia po raz pierwszy drukowane, czy też materiały po raz pierwszy drukowane. Przypominasz sobie tą wystawę, którą oglądaliśmy w Haus Schlesien, nową wystawę, która oparła się o domy, budynki i można powiedzieć poprzez tą przestrzeń taką budynków zapraszała nas do obejrzenia kolejnych etapów w dziejach Śląska. Także i tutaj tej wystawie poświęcono sporo uwagi, żeby w jakiś sposób pokazać, co nowego się dzieje w tym stowarzyszeniu, co dzieje się w Haus Schlesien. Pytanie naturalnie, które się od razu ciśnie, czy tego typu publikacje powinny być też punktem wyjścia do takiego krytycznego też jakiegoś spojrzenia na ten okres, na dzień instytucji. Myślę, że raczej to i traktuję tą publikację jako wstęp do dyskusji, to znaczy nie jako próbę zmierzenia się z tymi, nazwijmy to, trudnymi tematami, bo przecież także i w przypadku historii tej instytucji także i takie były, ale myślę, że dobrze się stało w pierwszej kolejności, że taka publikacja się ukazała, że pokazuje nam różne tematy, którymi stowarzyszenie się zajmowało przez dziesięciolecia. I mam nadzieję, że będzie to dobry punkt wyjścia do dalszych jakichś dyskusji, kto wie, może nawet podjęcia bardziej szczegółowych badań. Natomiast na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że od samego początku zadbano, ażeby ta publikacja była dostępna po polsku i po niemiecku. Tak więc jest ona dostępna po polsku i po niemiecku, więc wszyscy ci z Państwa, którzy interesują się historią Śląska, interesują się też tym, jak próbowano odbudować życie, ja to dam w cudzysłowie, niemieckiego Śląska, to z pewnością znajdą tutaj sporo różnych informacji. I tak jak wspomniałem, jest to napisane wszystko w sposób bardzo przystępny. Myślę, że to jest bardzo dobry przewodnik właśnie po tej problematyce, więc zachęcam do sięgnięcia po tą właśnie książkę jubileuszową, a koledze
dziękuję bardzo.
Nie. To znaczy, daję mu, żeby sobie pokartkował, ale żeby mi zwrócił.
No kolega tak ostatnio właśnie daje, ale nie daje.
I odbiera to.
Zachęca.
Zachęcam, ale odbiera.
Zanęca, no właśnie.
Odbieram,
rzuca wędkę.
Tak, właśnie, to jest, ładnie to określiłeś, rzucam wędkę, tak zachęcam do sięgnięcia. Tak, ale proszę o zwrot.
Bardzo dziękuję.
Dzwonimy.
Dzwonimy. Dzisiaj naszym tematem jest sztuka odznaczania się.
Tak, sztuka odznaczania się, to znaczy to, że jesteśmy szczególnymi sztukami, to chyba nikogo nie musimy przekonywać. Różnimy się, tak jak tu siedzimy przed mikrofonami, ale dzisiaj chcieliśmy tak trochę poważnie porozmawiać o tym, w takim może ujęciu historycznym, czy człowiek, czy ludzie potrzebują odznaczeń, to znaczy, czy muszą być w jakiś sposób zauważeni, czy chcą, żeby co jakiś czas doceniono ich pracę, ich trud i no i właśnie za pomocą czego to robiono w przeszłości. Ja rozumiem, że jednym można było dać ziemię, jeszcze innym można było dać jakieś pieniądze, no ale pytanie, które można sobie zadać, czy do tego można tylko sprowadzić to odznaczanie innych, bo przecież w końcu są też takie formy niematerialnego odznaczania. No, wprawdzie daje się tą blachę, czyli ten order, który się przytwierdza do tej piersi, którą się tak dumnie wypina, tak?
Tak.
No więc jest to też taka akceptowalna forma w podkreślenia czyichś zasług, tak? Więc no, jak ty to widzisz, to znaczy a może jednak powinniśmy zamiast tych orderów raczej domagać się, no nie wiem, teraz o tej porze skrzynki jabłek, bo to kto wie, może byłoby lepszym rozwiązaniem.
A z kolegi materialista się wyszedł, no, tutaj
jabłko. Nie materialista, tylko wiesz, to praktyczne rozwiązania.
No, utylitarysta wstrętny.
No, jeżeli jesteś z dużego miasta, to jeszcze jak masz taki czy inny order, to możesz być zwolniony z opłat.
Naprawdę?
Na komunikację, czy nie.
A ja nic nie wiem o tym.
Jak masz jakiś taki, wiesz, orła białego.
A to ja nie wiem, to ja się na tym nie znam, nie aspiruję. Nie przewiduję.
To jeszcze kolega nie przeczytał. No.
No widzisz, ale nie, ja natomiast zastanawiałem się nad tym, o czym mówisz i zwrócę uwagę na pewną zmianę, jaka dokonała się w tych publicznych dekoracjach i znaczeniu tych publicznych dekoracji, bo nie bez przyczyny takim pierwszym sposobem w kulturze europejskiej najszerzej znanym odznaczania za zasługi były wieńce, jakie przyznawano zwycięzcom w trakcie olimpiad. I z takim wieńcem, jeśli ktoś się zjawiał, był przyjmowany z szacunkiem jako wręcz ucieleśnienie boskich sił, które w nim w tym momencie się znalazły. Był darzony powszechnym szacunkiem. Był to powód do chwały całej wspólnoty. No i właśnie, zwróć uwagę, że był to powód do chwały całej wspólnoty. Natomiast z biegiem czasu, kiedy już wkraczamy w ten moment...
Następowa indywidualizacja.
Tak, i to bardzo szybko, bo kiedy widzimy pierwsze ordery, to chyba do nich moglibyśmy nawiązać. Czy to będzie order smoka ustanowiony przez Luksemburgów, czy to będzie order owczego runa, to wszystko są ordery, które są przyznawane przez władcę ludziom, których on chce z sobą związać. One dają im pewne przywileje, ale przede wszystkim poczucie przynależności do bardzo wąskiego kręgu elity. Elity związanej z jakimś ruchem politycznym, społecznym. Zresztą tu na Śląsku także mamy. W tym samym czasie, w połowie XV wieku, jest przyznawany order psa gończego.
O.
Tak, i on sobie długo nie funkcjonuje, ale skupia w elity piastowskie, piastów głównie, książąt, no są to mniej lub bardziej najwyższe, ta elita creme de la creme władzy na Śląsku. Tutaj jednak nie wprowadza to nigdy jakiejś zmiany politycznej, oni tak funkcjonują sobie, ale nie za długo zresztą, może dlatego. No okej, ale wydawać by się mogło, że ta indywidualizacja, to jakoś sobie tam będzie trwała, może jakieś...
No dobrze, ale możemy wrócić jeszcze do twojej epoki, do średniowiecza. No. Czy wskazałbyś także i ten trend w średniowieczu już do indywidualizacji, czy jednak mimo wszystko nadal te ordery mają znaczenie bardziej dla wspólnoty?
To są indywidualne zupełnie.
No ale bo pojawiły się też te zakony orderowe, tak? Czy takie, które te ordery jakoś tam przydzielały?
Znaczy tu ja nie widzę tutaj takiej opcji, żeby przyznanie orderu jakiemuś magnatowi, który ma popierać króla z dynastii Luksemburgów czy króla z dynastii Habsburgów, miało w jakikolwiek sposób sprawiać, że cała wspólnota będzie dumna z tego powodu. Owszem, to były stowarzyszenia, mówimy o zakonach, ale de facto to są stowarzyszenia. One same nazywały się zakonami, ale to były takie stowarzyszenia ludzi tworzących elitę władzy, którzy wspierają albo pewien program polityczny, albo konkretnego władcę. Tutaj ja miałbym duży problem, bo tak myślałem nawet, jakie odznaczenie można by porównać do tych antycznych odznaczeń, z których dumna była cała wspólnota. Jest jeszcze w XVI wieku odżywa, ale już chyba w XV się pojawia poeta laureatus, ten taki
najczęściej dostaje.
Tak, dostanie tak, taki poeta. Wawrzyn, tak. To dwór cesarski zazwyczaj przyznawał, że to był jest właśnie poeta laureatus, taki, który jest godny najwyższego szacunku, najwyższej jakości dzieła literackie tworzy i tak dalej, ale i w tym przypadku jest to odznaczenie bardzo indywidualne. Nie przypominam sobie, żeby z tego tytułu jakieś wspólnoty się chwaliły, tutaj urodził się ten i ten, który był. Oczywiście czasami zdarza się coś takiego, że w takich mowach ku czci wskazuje się, że szczęśliwa kraina, gdzie narodził się ten i ten. Ale powiem szczerze, że nie przypominam sobie ani z późnego średniowiecza, bo we wczesnym to nawet nie ma o czym mówić, ani z późnego średniowiecza, ani z okresu nowożytnego odznaczeń, które sprawiałyby, że wspólnota związana z daną osobą czułaby się szczególnie wyróżniona.
No dobrze, ale z drugiej strony zobacz, nawet tutaj zwróćcie na to uwagę, że osoba wyróżniona, jeśli ten ogół chce ją w jakiś sposób docenić, zwrócić uwagę i nią się chwalić, no to na przykład zaznacza to. Przykładowo, po jej śmierci, że ta ziemia wydała właśnie taką osobę. Więc ona służy poprzez swoje cechy na przykład i zwrócenie uwagi na jej dokonania, bo chce się z nią wręcz identyfikować, to znaczy stawia się jako wzór.
Najlepiej jak już umrze wcześniej.
No umówmy się, że pewnie tak, bo już ta osoba niewiele może zrobić.
Nie może też zaprotestować.
Nie może też zaprotestować, więc wykorzystujemy, czyli moglibyśmy tutaj tak to określić, to jest takie wczesne wykorzystanie polityki historycznej, tak, czyli wykorzystujemy dla realizacji swoich własnych celów, tak? Ale nadajemy tym samym, no i teraz jest pytanie, czy nadajemy nowe znaczenie czemuś, co po prostu zaczęło istnieć, czy też po prostu nie, bo to, że na przykład, zwróć uwagę, no jednak ludzie łakną tych odznaczeń. To nie jest też tak, wiesz, że to tylko jest w gestii króla, o, temu dam, czy tam temu, ale ludzie widzą to jednak jako pewien cel, który chcieliby osiągnąć.
No oczywiście,
to znaczy, ale chcą znaleźć się w tym takim wąskim kręgu. W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak kto woli, kropkę nad i.
No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
No może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet.
Dwóch historyków?
Jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Dziękujemy.